Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia. Zdrowia, gospodarki, edukacji. Relacje między pokoleniami. Tolerancja. Inicjatywy obywatelskie. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Monika Kaczeńska. Dziś w ramach Wieczornych Pikseli zapraszam do wysłuchania audycji Obywatel.pl, a powiemy m.in. o nowej edukacyjnej grze planszowej Prawopolis, która ma pomóc w poznaniu prawnych zawiłości. Wyjaśnimy, skąd samorządy biorą pieniądze i spotkamy się z doradcą podatkowym. Zapraszam.
Rozczarowana brakiem odpowiedzi, brakiem wzajemności, wyhodowałam drugie serce na potrzeby pracy, którą wykonuję. Nikt nie kocha tak jak ja i zawsze daje więcej niż ma wszystko, by poruszyć małe serca.
Skąd gminy, powiaty i województwa biorą pieniądze na swoje działania i utrzymanie? Jakie są źródła ich dochodu? Właśnie od tego tematu zaczniemy dzisiejszą audycję. A wyjaśni nam tę kwestię nasz ekspert, dr Robert Gawłowski z Wyższej Szkoły Bankowej w Bydgoszczy.
Jednostki samorządu terytorialnego posiadają zgodnie z konstytucją 3 źródła dochodów. To są dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe. I te źródła dochodów są na wszystkich 3 poziomach samorządu terytorialnego, czyli gminy, powiatu i województwa. One nieco inaczej wyglądają już jeśli chodzi o szczegóły, czyli o proporcje między tymi poszczególnymi źródłami. I tak na poziomie gminy głównym źródłem dochodu są dochody własne, które pochodzą z 39%, no w zaokrągleniu 40% udziału w PIT-cie, czyli ten podatek, który płacimy, w 40% zostaje w gminie. W kilkunastu procentach zostaje w powiecie i zaledwie w około 2% trafia do samorządu województwa. Reszta trafia do Warszawy. Drugim takim źródłem dochodu własnego jest udział w podatku CIT, który znowu jest na poziomie samorządu gminy, samorządu powiatowego i samorządu województwa. O ile w przypadku samorządu lokalnego, czyli gminy, powiatów, udział w CIT-cie nie ma dużego znaczenia, bo to jest raptem kilka procent, tak duży udział ma w przypadku samorządu województwa, bo to jest ponad 10%. W związku z tym sytuacja finansowa województwa w dużej mierze zależy od koniunktury gospodarczej, od tego, jak się rozwijają firmy i jaki wysokości osiągają przychody, no bo to jest podstawa właśnie tego udziału w CIT-cie, który zostaje na poziomie województwa. Dodatkowymi źródłami dochodów własnych, jeżeli jesteśmy cały czas w tej pierwszej kategorii, czyli dochodów własnych, no to na poziomie powiatu możemy jeszcze wskazać kilka źródeł, które mają tylko i wyłącznie już gminy, których nie ma na poziomie powiatu i nie ma na poziomie województwa. Czyli podatek od nieruchomości, który średnio stanowi 12-14% budżetu samorządu gminnego. To są opłaty, które może pobierać samorząd gminny, na przykład opłata targowa za targowiska. To może być opłata klimatyczna tak zwana dla gmin, który minister środowiska uznaje za gminę o charakterze uzdrowiskowym. Więc często jak jedziemy na przykład nad morze czy w góry, to płacimy taką opłatę. Zostawiamy parę złotych za każdy dzień u osoby, która wynajmuje nam pensjonat. To może być opłata od środków transportowych, to mogą być opłaty od posiadania psów, to mogą być opłaty parkingowe na przykład, więc duża grupa jeszcze takich dodatkowych opłat i podatków lokalnych, które jednostki samorządu gminnego posiadają. Więc to jest ta pierwsza grupa, w która występuje. Druga grupa to są subwencje ogólne. Subwencje ogólne i dotacje celowe to już są transfery z budżetu państwa. Transfery z budżetu państwa, czyli one są na zasadzie takich szczegółowo opisanych algorytmów w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opisane, na jakiej podstawie je się wylicza. I tak w ramach subwencji ogólnej wyróżniamy subwencję oświatową, czyli specjalny algorytm, który określa wysokość dochodów, które służą na wsparcie realizacji zadań związanych z edukacją. No i tam wiele rzeczy w tym algorytmie się znajduje. Liczba uczniów, liczba nauczycieli w zależności od ich stopnia rozwoju zawodowego, rodzaj szkół, czy to są szkoły zwykłe, czy może szkoły, w których są oddziały specjalne, bo to wtedy też wiadomo, że większa nauczyciel ma jeszcze wsparcie asystenta, więc to jest taki bardzo szczegółowy wzór. Później mamy subwencję wyrównawczą i równoważącą. Subwencja wyrównawcza w każdym z poszczególnych stopni samorządu terytorialnego służy wsparciu tych jednostek, które mają albo jakieś problemy gospodarcze, albo poziom bezrobocia jest większy od średniej krajowej. Tutaj w zależności od stopnia mamy specjalny wzór. No i równoważąca na końcu część subwencji, czyli tak zwany janosik, czyli środki finansowe, które są przekazywane od gmin, powiatów, województw bogatszych do gmin, powiatów, województw biedniejszych i tutaj też mamy w poszczególnym stopniu sposób liczenia tego janosika określony. To jest standardowe takie narzędzie wyrównawcze, które występuje w każdym kraju i które jest standardem w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego. Więc to jest druga grupa dochodów jednostek samorządu terytorialnego, czyli subwencje ogólne. No i wreszcie trzecia grupa dochodów, która nam pozostała, czyli dotacje celowe, to są dotacje, które są przyznawane właśnie na realizację tych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, czyli właśnie tych zadań, które w trybie ustawy albo porozumień są przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego, jak prowadzenie rejestrów publicznych, jak organizacja i przeprowadzenie wyborów, więc to zależy od skali realizowanych tych zadań, ale samorządowcy bardzo często zwracają uwagę, że te środki nie są wystarczające, więc tu tutaj taki naturalny spór między administracją rządową i samorządową istnieje. Także podsumowując, mamy trzy rodzaje dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Dochody własne, głównie udział w PIT-cie, w CIT-cie i na poziomie gminy udziały, podatki lokalne i opłaty lokalne. Później mamy subwencje ogólne, które występują na trzech stopniach i na końcu dotacje celowe. Osobnym źródłem dochodu mogą być jakieś dochody uzyskiwane na przykład ze sprzedaży majątku, tak? Czyli jakichś nieruchomości na przykład. No ale wiadomo, że to wszystko zależy od sposobu gospodarowania władz samorządowych, czy zdecydują się na coś sprzedać, tak? Bo wiadomo, że to jest dochód, ale jednorazowy. Sprzedana nieruchomość jest dochodem tylko raz w roku, później już tego źródła nie ma. Więc co do zasady te trzy źródła, dochody własne, subwencje ogólne, dotacje celowe, stanowią trzon finansowania jednostek samorządu terytorialnego.
Pewny jutra, co złego chcesz powiedzieć mi? Czy to ma sens, a może jeszcze raz? Pić mam twe obietnice i z ciężkim bólem głowy wstać. Znów ratować się, gdy w okamgnieniu zmienia się wiatr. Jak ciebie dziś odgadnąć mam. Gdzie to mało by ciebie znać, gdy prawie wszystko wiem i myśli twoje znam. Ty znowu cofasz się prawie jak wrogi cel. Chcesz wysadzić w powietrze i znowu stajesz się zagadką, której sam nie umiem odkryć, bo zawsze gdy zbliżam się, masz mi serce i z dnia na dzień nie umiem spojrzeć w dal. Jest rok, wystarczy iskra i wybuch żalów płonie nas. Śpisz w ramionach mych, o świcie znowu zostanę sam. Jak ciebie dziś odgadnąć mam. Życie to mało, by ciebie znać. Ciebie mam, chciałbym już dziś stopić serca twego stal w ogniu tych dni. Nie wiem jak czytać cię, może między wierszami gdzieś dowiem się czego chcę. Serce.
Toruńska Fundacja Cordwatch Polska obchodziła niedawno swoje 7 urodziny. Z tej okazji spotkałam się z jej prezesem Bartoszem Pilitowskim, by porozmawiać o nowym projekcie fundacji. Planszowej grze edukacyjnej Prawopolis, która ma pokazać młodzieży i dorosłym, jak ważna jest znajomość prawa i przy okazji zabawy edukować właśnie z zakresu prawa. Posłuchajmy.
Wychodzimy z sądów, nie prowadzimy obserwacje po to, żeby dotrzeć z edukacją prawną wszędzie, do szkół, ale też do domów. No, nasz pomysł to wykorzystanie gry planszowej. Gra planszowa to jest coś, co każdy chętnie kupi, pogra, bo to jest coś takiego, dzięki czemu miło spędzamy czas z innymi. To jest fajne, że te gry planszowe bez prądu to są gry, których się spędza czas razem. No i pomyśleliśmy, że to jest fajny pomysł, żeby grając, dobrze się bawiąc, ktoś mógł jednocześnie poznać jakieś zasady panujące w sądzie, nauczyć się czegoś z przepisów prawa, dzięki czemu później w życiu mu się to może kiedyś przydać.
I stąd pomysł na to, żeby powstało Prawopolis.
Tak, Prawopolis to nazwa naszej gry planszowej. Pierwszej gry planszowej w Polsce o tematyce prawnej.
Jakie zagadnienia tam będziecie poruszali? No i na czym ta gra będzie polegała? Wcielamy się w jakie role?
No właśnie, wcielamy się w rolę prawnika, adwokata, radcy prawnego, który tam pnie się po szczeblach kariery, ale wiadomo, jak każdy prawnik musi dobrze planować swój czas, ponieważ prawo jest rozległe, ma wiele dziedzin. W naszej grze karty są podzielone na 4 dziedziny prawa, prawo karne, cywilne, rodzinne, ale też prawo konsumenta, ponieważ to jest taka dziedzina prawa, z którą tak naprawdę na co dzień mamy do czynienia, jak coś kupujemy w sklepie, czy zamawiamy przez internet, więc bardzo praktyczne rzeczy, plus piąta talia, nazywa się w sądzie, no są to takie pytania dotyczące kwestii związanych z tym, jak pracują sądy, jakie są takie ogólne zasady rządzące procesem, takie pytania, które no, nie pasują do żadnej dziedziny prawa, ale są bardzo przydatne, są to ważne zasady. No i będąc tym prawnikiem, decydujemy, jak chcemy zainwestować czas, odpowiadamy na te pytania, a później obstawiamy, można powiedzieć, nasze zasoby, ten czas poświęcony na poszczególne sprawy, starając się je wygrać, konkurując z naszymi przeciwnikami. Im lepiej zaplanujemy i lepiej obstawimy, to tym większą mamy szansę na wygraną w danej sprawie.
Skoro to jest gra edukacyjna, no to samo przez się mówi, że na tym prawie nie trzeba się znać, żeby grać w tę grę.
Oczywiście, tak. Gra jest tak pomyślana, że może w nią dobrze się bawić. Nawet osoba, która nigdy z prawem nie miała nic wspólnego, gimnazjalista na przykład, ale równie dobrze, świetnie bawią się przy tym studenci prawa. Nasi wolontariusze chętnie sami nawet organizują Prawopolis Party, czyli takie spotkania, gdzie sobie grają po prostu w tą grę. Ona jest wciągająca sama w sobie. Mechanikę do niej przygotowali toruńscy fani gier planszowych, specjaliści w tej dziedzinie, między innymi Mateusz Pejas i Michał Markwicki. To są osoby, które są w środowisku tutaj toruńskim planszówkowym bardzo dobrze znane, które świetnie wiedzą, jak zaprojektować planszówkę, żeby ona długo bawiła i wciągała.
Ta gra będzie profesjonalnie wydana, ale żeby to zrobić, potrzebne są fundusze. I stąd też zbiórka, którą prowadzicie.
No tak, można wesprzeć wydanie tej gry, a jednocześnie właśnie zamówić sobie grę w specjalnej promocyjnej cenie, wchodząc na portal wspieram.to, /Prawopolis. Wspieram to taki portal crowdfundingowy, to jest taka modna forma zbierania środków na nowe przedsięwzięcia. Dzięki temu, że kupujemy sobie jakby wcześniej grę, tak jakby w przedsprzedaży, wspieramy sam proces wydawniczy. Ponieważ fundacja nie ma dość środków, żeby wydać grę, to prosimy po prostu was o pomoc. Możecie zamówić ją sobie wcześniej, dostać ją w dobrej cenie albo z jakimś fajnym gadżetem, autografem sędzi Marii Wesołowskiej, na przykład naszego ambasadora. No i też pomóc nam to przedsięwzięcie w ogóle zrealizować.
Jak już gra zostanie wydana, co się będzie z nią później działo?
No przede wszystkim gra już w tej chwili ma pewien pakiet pytań i on jest taką fajną podstawą. Te pytania, o tym nie wspominałem wcześniej, ale też ważne, myślę, że pomogli nam przygotować tutaj nasi lokalni adwokaci. Przede wszystkim zaangażowali byli w to Mateusz Chudziak i Jakub Witkowski, adwokaci z Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej w Toruniu. I w przyszłości także planujemy zaangażować prawników do tego, żeby oprócz gry był jeszcze portal internetowy prawopolis.pl, gdzie będzie można znajdować informacje różne pogłębione dotyczące tych zagadnień, które się w grze pojawiają. Więc z jednej strony sama gra będzie służyła źródła edukacji, ale jak ktoś chciałby jeszcze więcej informacji, to będzie mógł sięgnąć do tego portalu. Będziemy, mam nadzieję, też wydawali dodatki. Będzie można kolejne pytania, kolejne sprawy sądowe właśnie poznać. Mamy nadzieję, że to będzie coś takiego, co się będzie rozwijało bardzo długo i będzie cieszyć wiele lat.
Planujecie też przeprowadzanie takich akcji edukacyjnych związanych z tą grą w szkołach.
Tak. Gra powstała pierwotnie w ramach naszego programu edukacji prawnej. Ten program jest skierowany przede wszystkim do uczniów szkół. Nasi wolontariusze, którzy wcześniej zdobyli doświadczenie jako obserwatorzy rozpraw sądowych, w tej chwili pomagają właśnie młodym osobom zainteresować się prawem, poznać swoje prawa, obowiązki i prowadzą lekcje w szkołach według naszego programu autorskiego. Te lekcje są tak pomyślane, aby one włączały młodzież do prowadzenia samych zajęć, więc na przykład organizujemy symulację rozprawy sądowej, w której uczniowie wcielają się w rolę prokuratora, obrońcy, świadków. Mogą w ten sposób poznać zasady rządzące procesem sądowym, ale poznać taki ekscytujący sposób, przeżyć to i dzięki temu zapada to lepiej w pamięć. Gra jest też taką formą, dzięki której uczymy się przez zabawę, a więc uczymy się bardziej trwale i przede wszystkim z przyjemnością.
A jak to jest z tą świadomością i z tą wiedzą prawną u tych młodszych i starszych, bo mówimy też tutaj o uczniach szkół?
No właśnie, tutaj jest bardzo różnie, bo jeżeli ktoś chodzi do klasy społeczno-prawnej, później studiuje prawo, no to faktycznie jego wiedza może być dosyć szeroka, ale większość z nas prawem się nie interesuje. Prawo też bardzo szybko się zmienia, jest bardzo rozległe, więc trudno naprawdę na wszystkim się znać. Nawet dobrzy prawnicy się po prostu specjalizują. Myślę, że bardzo ważne jest dotarcie do osób, które na co dzień nie interesują się prawem, ponieważ każdego z nas prawo dotyczy. Organizuje nasze życie, ogranicza nas w pewnych kwestiach, ale też pozwala uniknąć kłopotów. Więc zdecydowanie chcemy dotrzeć do wszystkich osób, nie tylko do tych osób, które się prawem na co dzień interesują. Jedną z takich liczb pochodzących z badań, które mnie najbardziej przestraszyły, jest to, że tylko 1/3 Polaków zdaje sobie sprawę z tego, że nie odbierając przesyłki z sądu, tak naprawdę sąd uznają za doręczoną w pewnym momencie i postępowanie będzie toczyło się dalej, włącznie z negatywnymi konsekwencjami dla nas. 2/3 osób, które brały udział w badaniach, myślało, że jak nie odbierze przesyłki z sądu, to sprawa się przedawni albo zgłosi się do niego policja. No, obawiam się, że jak się zgłosi policja, to już jest za późno.
A wracając jeszcze do gry, do kiedy musicie zebrać te pieniądze?
Zbiórka trwa do 10 maja. Mamy już w tej chwili 40% kwoty zaplanowanej, ale liczymy na więcej, ponieważ chcemy też od razu dostarczyć osobom wspierającym świetne dodatki. Zaplanowaliśmy 2 już dodatki i myślimy właśnie o tym portalu edukacyjnym. Na to wszystko potrzebne są środki, żeby to wszystko wydać, więc każda złotówka się liczy i nawet po osiągnięciu tego celu nadal będziemy zbiórkę do 10 maja prowadzić, ze względu na to, że dzięki tym dodatkowym środkom możemy właśnie grę wyposażyć w jeszcze takie bonusy. Każdy dostanie, kto wsparł, także dodatkowe karty, dodatkowe pionki, jeżeli tylko uda nam się osiągnąć cel. Także bardzo zachęcamy do tego, żeby wejść na Wspieram to, łamę na prawo polis, wesprzeć grę i właśnie otrzymać ją w takim super wypasionym zestawie.
No i to, o czym warto wspomnieć, to też to, że fundacja obchodziła niedawno swoje kolejne urodziny. Działacie coraz prężniej, o czym świadczą choćby, no właśnie, te kolejne projekty, które realizujecie.
Tak, jesteśmy też bardzo dumni, że w tych projektach pomagają nam takie osobistości jak sędzia Anna Maria Wesołowska, czyli sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi w stanie spoczynku, gwiazda telewizyjna też, ale przede wszystkim sędzia, profesor Ewa Łętowska, czyli pierwszy rzecznik praw obywatelskich w Polsce, czy aktualny rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. To są osoby, które objęły tą naszą akcję, na przykład patronatem. W zeszłym roku świętowaliśmy otrzymanie nagrody od prezydenta Andrzeja Dudy za działalność społeczną, właśnie za obywatelski monitoring sądów. Bardzo się cieszymy, że ta nasza działalność nie tylko jest doceniana, ale przede wszystkim integruje różne środowiska, pomagają nam różne osoby i to jest fajne, że taka działalność, którą prowadzimy, jest po prostu czymś, co pomaga wszystkim, jest wspólna i taką wartością ta świadomość prawna wyższa, dobrze działający wymiar sprawiedliwości jest dla wszystkich.
Zbiórka to nie tylko portal Wspieram to, ale również specjalny koncert.
Tak, to coś specjalnego tutaj dla mieszkańców regionu. W czwartek spotykamy się w klubie Lizard King na koncercie charytatywnym. Wystąpi Pablo Pavo i zespół Ludziki. Pablo Pavo zna znany między innymi z Wawa Muffin, znany w środowisku reggae, i to jest człowiek, który przede wszystkim jest świetnym tekściarzem, ale też eksperymentuje z różnymi gatunkami muzyki. Niedawno w telewizji można było oglądać jego teledysk dancingowa piosenka miłosna, czyli takie eksperymenty z tradycyjnymi formami muzycznymi, ale to też jest sporo elektroniki, właśnie dobre reggae, dobre raga. Zapraszamy wszystkich. Też dlatego, że kupując bilet na ten koncert, można wesprzeć nasz program edukacji prawnej i zrobić coś dobrego. Bilety można kupić na stronie fundacji courtwatch.pl/PabloPawo, też przechodząc przez stronę Lizard Kinga.
Czasu na rozliczenie się z fiskusem mamy coraz mniej. Można to zrobić, przypomnijmy, do 2 maja. O północy minął termin, w którym mogliśmy poprosić Urząd Skarbowy, żeby wyręczył nas w rozliczeniu się z podatku za ubiegły rok. kto rozliczenie zostawia na ostatnią chwilę, może być jednak spokojny, ponieważ pod koniec przyszłego tygodnia urzędy skarbowe będą pracowały dłużej, wyjaśnia Kinga Błaszczyńska z Krajowej Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.
W dniach 27 i 28 kwietnia, gdy jak co roku panuje wzmożony ruch w urzędach, wszystkie urzędy skarbowe w kraju będą pracować do godziny 18. W urzędach skarbowych województwa kujawsko-pomorskiego do tej pory rozliczyło się około 70% podatników. Do końca akcji przyjmowania zeznań spodziewamy się przyjąć w naszym regionie tak około 1 000 000 deklaracji PIT.
Patrząc na to, że jesteśmy ludźmi, którzy na ostatnią chwilę bardzo często dużo rzeczy załatwiają, no to jest świetny wynik 70%.
Tak, zgadza się. Jednak zachęcamy, aby nie czekać właśnie na ostatni moment i złożyć swoje zeznanie podatkowe jak najszybciej. Najłatwiej wysłać je przez internet w systemie e-deklaracje. Należy tylko pamiętać, aby po wysłaniu elektronicznego PIT pobrać urzędowe potwierdzenie odbioru, tak zwane UPO, które jest dowodem złożenia zeznania rocznego przez nas. Nie musimy się ruszać z domu. Akcja składania przez internet jest bardzo właśnie prosta, szybka i bezpieczna.
Przestaliśmy się zupełnie bać składania PIT-ów przez internet?
Myślę, że tak. W tym roku rekord prawdopodobnie zostanie pobity, bo na dzień 13 kwietnia przez internet rozliczyło się już ponad 6,9 miliona Polaków. W naszym województwie już blisko co drugi podatnik wysyła swój PIT przez internet.
Sporo z tych osób to są emeryci, prawda? Czy oni też już zaczęli wysyłać przez internet?
Tak, dla emerytów była organizowana akcja, między innymi dla emerytów akcja Szybki PIT, która odbywała się w marcu, która trwała 2 dni w galeriach handlowych, gdzie właśnie mogli przyjść, najczęściej byli to właśnie ludzie starsi, którzy mogli skorzystać z pomocy fachowca i elektronicznie też się rozliczyć właśnie przez internet. Wiadomo, że jest to fachowa pomoc, bezpłatna i wiemy, że wszystko jest złożone prawidłowo i możemy spokojnie czekać na zwrot podatku.
Czy ja mam pewność, że jeżeli zrobię to przez internet, to gdybym zrobiła błąd, to coś mi to pokaże, tak? Że ja mam pewność, żeby to doszło?
Oczywiście. W momencie wypełnienia deklaracji na każdym etapie możemy sobie sprawdzić PIT i nawet na dole w okienku wyskakują błędy, które deklaracja automatycznie pozwala wyeliminować i na pewno taki PIT spokojnie, jeśli wszystko nam się uda i uda nam się wydrukować to potwierdzenie, to możemy być bezpieczni, że nasz PIT trafi do urzędu.
Nie może być tak, że zrobiliśmy błąd, a jednak zaakceptował system.
Nie ma takiej możliwości.
Przypomnijmy jeszcze raz, do kiedy w tym roku trzeba przerwać majówkę, czyli złożyć PIT-y.
W tym roku rozliczamy się do 2 maja. Niemniej jednak zachęcam, żeby zrobić to wcześniej.
Materiał przygotowała Monika Siwak-Waloszewska, a z roku na rok rośnie liczba podatników, którzy przekazują 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Z możliwości tej skorzystało w ubiegłym roku blisko 50% z nich. Rośnie też wysokość przekazywanej kwoty. Dzięki temu w 2016 roku do organizacji pożytku publicznego trafiło z tego tytułu blisko 620 milionów złotych, czyli blisko 10% więcej niż rok wcześniej. Andrzej Marczak z firmy doradczej KMPG spodziewa się, że w tym roku może paść kolejny rekord. Zwraca przy tym uwagę na inne zjawisko.
Wzrasta liczba osób, które przekazują innego typu darowizny, bo zawsze jest dylemat, czy ten 1% wyczerpuje naszą charytatywną działalność w trakcie roku podatkowego, bo niektórzy traktują to jako darowizna. Pamiętajmy, to jest tylko podzielenie się podatkiem pomiędzy Urząd Skarbowy, a właśnie organizację pożytku publicznego i tak byśmy tyle zapłacili.
Listę organizacji pożytku publicznego można znaleźć między innymi na stronie pożytek.gov.pl. Monika Chrzczonowicz z Banku Informacji o Organizacji Pozarządowych Klon Jawor podkreśla, że ich działalność jest bardzo różnorodna.
Przekonujmy też tych, którzy jeszcze do tej pory nie dawali 1% wśród swoich znajomych, że warto jest wspierać konkretne organizacje, konkretne działania organizacji.
A na rozliczenie się z fiskusem zostały nam niespełna 2 tygodnie. Z raportu firmy doradczej PwC wynika, że w ubiegłym roku Polakom po oddaniu podatków w zależności od liczebności rodziny zostało w portfelach od 66 do 74% dochodów. Współautorka raportu Joanna Narkiewicz-Tarłowska mówi, że w ostatnim roku Polacy nie mieli do czynienia z dużymi zmianami w podatkach.
W Polsce akurat w roku 2016 niewiele się zmieniło, zarówno stawki podatkowe, jak i progi, jak i kwota wolna jeszcze za poprzedni rok pozostały na niezmienionym poziomie. Kwota wolna dopiero od 2017 roku, jak wiemy, uległa podwyższeniu dla osób najuboższych, a z kolei właściwie zniesieniu, można powiedzieć, dla osób najbogatszych.
Wiceminister finansów Leszek Skiba wyjaśnia, że kwota wolna rokrocznie będzie waloryzowana.
Możemy oczekiwać, że kwota wolna będzie w kolejnych latach rosła, co wynika tak naprawdę z ustawy, podatki będą obniżane poprzez wzrost kwoty wolnej dla osób najbiedniejszych. Od nowego roku, tak, stopniowo, dla wszystkich osób, które mają dochody w określonym przedziale, kwota wolna będzie rosła, w związku z tym będzie to wpływało na ich obniżenie podatków.
Niższe podatki płacą w Polsce przeważnie większe rodziny. To wynik ulg na dzieci i możliwości wspólnego rozliczania małżonków. Najniższym obciążeniem cieszą się mieszkańcy Cypru. Najwyższe daniny płacą podatnicy w zachodniej Europie, głównie w Belgii. Władze części europejskich krajów próbują obniżać podatki. Na przykład Węgry obniżają stawkę PIT z 16 do 15%. W Austrii najniższa stawka spada z 36,5% do 25%.
Są
15 marca minęło 6 lat od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Syrii, który przerodził się w największą katastrofę humanitarną naszych czasów. Według danych ONZ pomocy humanitarnej potrzebuje aż 13,5 miliona Syryjczyków. Wiele rodzin jest całkowicie zdanych na pomoc z zewnątrz. W Syrii powstała jednak grupa, która chce nieść pomoc poszkodowanym. To Białe Hełmy, czyli olbrzymia grupa wolontariuszy, którzy zajmują się wyciąganiem ludzi spod gruzów budynków, a niejednokrotnie sami w czasie pomocy giną. Uratowali życie tysiącom osób i byli nominowani do pokojowego Nobla. Kim są? O tym Wojciech Cegielski.
Bomby zrzucane z samolotów to w Syrii codzienność. Myśliwce syryjskiej armii często bombardują tereny zajęte przez rebeliantów, ale pod gruzami giną nie tylko zbuntowani przeciwko władzy partyzanci, ale przede wszystkim cywile. W 2013 roku, kiedy to bombardowania z powietrza stały się normą w syryjskich miastach takich jak Aleppo czy Idlib, spontanicznie powstawały grupy ludzi gotowych pomagać uwięzionym pod gruzami budynków. Przed wojną pracowałem w sklepie z wyposażeniem domów. Kiedy wszystko się zaczęło, nie chciałem ani walczyć po stronie wojska, ani po stronie Wolnej Armii Syrii. Zdecydowałem, że chcę działać w organizacji humanitarnej. Moją bronią jest mój hełm, kilof i sprzęt medyczny. Mówi 31-letni Shahud, dowódca jednego z zespołów Idlib, który dołączył do grupy pod koniec 2013 roku. W październiku 2014 roku pojedyncze grupy stworzyły syryjską obronę cywilną, nazwaną później Białymi Hełmami. Jak mówi mi założyciel Hełmów i ich obecny szef Raid Saleh, ruch powstał z potrzeby pomocy, ale i z nadziei, że konflikt kiedyś się skończy. Ta wojna trwa już bardzo długo, ale wierzymy też, że inne narody walczyły przez nawet 10 czy 20 lat. Takie widać jest nasze przeznaczenie. Wierzymy, że to się kiedyś skończy i że wkrótce razem zbudujemy nową Syrię. Dzisiaj Białe Hełmy liczą ponad 3 tysiące wolontariuszy. Organizacja szacuje, że uratowała co najmniej 80 tysięcy ludzi. Wśród nich osoby znane z czołówek mediów, takie jak Omran, syryjski chłopiec, którego zdjęcia, zakurzonego i pokrwawionego, czekającego w karetce na opatrunek, obiegły świat w połowie 2016 roku. Białe Hełmy pomagały też w czasie oblężenia Aleppo, a także w mieście Han Sheikhun, na które 4 kwietnia tego roku wojska Bashara al-Assada miały zrzucić bomby z bronią chemiczną. Trzech naszych kolegów z Białych Hełmów było na miejscu zaraz po eksplozji pierwszego pocisku. Nie widzieli, że to był pocisk chemiczny i szybko stracili przytomność. Dobiegliśmy do nich i zaczęliśmy ewakuować rannych. Widzieliśmy pianę na ich ustach. Zabraliśmy 2 rannych, ale po chwili sami upadliśmy. Opowiadał wówczas 30-letni Abel al-Karim Nureldin, wolontariusz Białych Hełmów z prowincji Idlib. Pomoc Białych Hełmów dla nich samych często kończyła się tragicznie. Ocenia się, że 1 na 6 wolontariuszy ginął pod bombami. Liderzy Białych Hełmów od 2 lat jeżdżą po świecie i na międzynarodowych konferencjach apelują o pokój w Syrii. W ubiegłym roku organizacja była nominowana do pokojowego Nobla. Nominacji mocno sprzeciwiały się władze Syrii oraz sprzymierzona z nimi Rosja. Pod adresem organizacji mnożyły się zarzuty o powiązanie z islamskimi terrorystami rodem z Al-Kaidy. Oni działają i poruszają się jedynie na terenach opanowanych przez rebeliantów, a tak naprawdę terrorystów. Chodzi o Idlib, wschodnie Aleppo, czy też wschodnie dzielnice Damaszku. Tak mówił kilka miesięcy temu w prokremlowskiej telewizji Russia Today, określany przez stację mianem niezależnego eksperta Patrick Henningsen. Rzecz w tym, że wolontariusze Białych Hełmów to mieszkańcy danych miast, a operują głównie w miejscach zajętych przez rebeliantów, bo tylko tam spadają bomby zrzucane przez armię Bashara al-Assada. Białe Hełmy przyznają, że pieniądze na działanie dostają od wielu zachodnich krajów, które stoją w opozycji do Bashara al-Assada. Chodzi m.in. o rządowe agendy lub organizacje pomocowe ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Danii, Niemiec czy Japonii. Ale jak mówią, zajmują się ratowaniem ludzi i nie są stroną konfliktu. Białe Hełmy stały się na tyle sławne w świecie, że nawet amerykańska sieć Netflix nakręciła o nich serial dokumentalny. Ich lider Raid Saleh zamiast o sobie woli jednak mówić o tym, jak może wyglądać Syria po zakończeniu wojny. Ważna jest także odpowiedzialność za popełnione zbrodnie. Syryjczycy muszą widzieć, że jak wojna się zakończy, to winni zostaną sprawiedliwie osądzeni. Jeśli tak się stanie, nikt nie wpadnie na pomysł samosądów. My chcemy przyczynić się do tego, żeby tak było. Perspektyw na zakończenie wojny w Syrii na razie nie ma, ale Białe Hełmy mówią, że nie poddadzą się, bo póki jest kogo ratować, warto to robić.
obywatel.pl.
I na zakończenie audycji tradycyjnie spotykamy się z doradcą podatkowym Mariuszem Gotowiczem. Dziś będzie między innymi o przysporzeniu. Co to takiego? Posłuchajmy.
Od kilku tygodni omawiamy kwestię spadków i darowizn, opodatkowania spadków i darowizn, ale również i opodatkowania dochodów z tego, co dostaliśmy w formie darowizny, czy co odziedziczyliśmy w formie spadku. Proszę Państwa, to jest taki temat trudny, jak już mówiłem wielokroć, i dość obszerny, bowiem na przykład w dziedziczeniach, bo w darowiznach raczej to rzadko bardzo występuje, ale w dziedziczeniach, czyli w różnych formach spadkobrania, występuje, proszę Państwa, coś takiego, że nabywając spadek na przykład na mocy ustawy, czyli nie było żadnego testamentu, nasza najbliższa osoba, nam najbliższa osoba zmarła, weszliśmy w ten spadek, przeprowadziliśmy nawet postępowanie spadkowe, czy poszliśmy do notariusza, gdzie nastąpiło tak zwane poświadczenie dziedziczenia, no i nagle dłużnik osoby zmarłej upomina się albo o jakieś dokumenty, albo, proszę Państwa, o jakieś pokwitowania. No, okazuje się, że wchodzimy w taką wiedzę, że w tej masie spadku wystąpiły jakieś przychody czy jakieś dochody. Nie mieliśmy o tym w ogóle żadnego pojęcia, w ogóle nie wiedzieliśmy, że tam jest jakiś dochód, że jest jakiś przychód. Wiedzieliśmy, że owszem, no tak, dziedziczymy to, tamto, jest parę, powiedzmy, rzeczy ruchomych, parę nieruchomych, jest jakieś mieszkanie, nieruchomość, no jakieś, powiedzmy, grunty. O, i tu właśnie, proszę Państwa, z tymi gruntami nagle się okazuje, że mamy kogoś, kto chce nam zapłacić. No i teraz zaczyna się takie myślenie, czy to jeszcze jest przynależne do osoby zmarłej, czy to już jest przynależne do nas. No i tu, proszę Państwa, znowu by trzeba było zacytować mnie z poprzedniej audycji, gdzie mówiłem o wielkiej encyklopedii Britannica, no bo co sytuacja, to zupełnie inne okoliczności. No, należałoby się przede wszystkim odnieść do tego, co to jest za przysporzenie, bo tak szeroko powiem. Przysporzenie, czyli wszystko, co do nas dociera i nam jakby zwiększa naszą zasobność, naszą majętność, niekoniecznie finansową. No to przysporzenie, co to takiego? Skąd się wzięło? Na jakiej podstawie? Bo proszę Państwa, często może być tak, że my dziedziczymy na przykład jakiś areał rolny. I teraz już po śmierci osoby, która była właścicielem tym pierwotnym, no okazuje się, że dzierżawca przelewa nam za cały rok pieniądze. Że od stycznia do grudnia należy się na przykład 12 tysięcy złotych jakiejś dzierżawy, a tutaj spadkobranie nastąpiło w połowie. Nie chcę mówić, proszę Państwa, o rozliczaniu samego podatku od spadków i darowizn, tylko właśnie o takim podziale tego dochodu. Jak mamy na to spojrzeć? Czy dziedziczymy również ten stary dochód od stycznia do umownej daty śmierci w połowie roku, czy tylko się rozliczamy z tego od, powiedzmy, czerwca do grudnia? No, proszę Państwa, to też rodzi bardzo wiele wątpliwości. No i niestety dość dużo szkody i krzywdy, bowiem osoby często myślą, że skoro zmarły zawarł umowę, to wszystko już tego zmarłego, a jak umarł, to nie trzeba zapłacić żadnego podatku. No, tak, proszę Państwa, nie jest, bo od zawsze, w nawet bardzo dawnych pismach się mówi, że dwie rzeczy są pewne, śmierć i podatki. I w takiej kolejności należy na to spojrzeć, że nawet jak ten bliski nam zmarł, to wcale nie znaczy, że my za niego nie musimy się ewentualnie z fiskusem rozliczyć. Oczywiście nie zawsze, nie w każdej sytuacji, ale w bardzo wielu takich różnych zdarzeniach, które się mogą pojawić, w szczególności gdy mamy działalność gospodarczą, spada na nas obowiązek rozliczenia osoby zmarłej. I teraz, żeby była jednoznaczność, proszę Państwa, my nie składamy za zmarłego zeznania rocznego, bo my nie mamy takich kompetencji. Nawet jak jesteśmy jego jedynym spadkobiercą, to my nie możemy tego zrobić. To robi urząd jakby z urzędu. Trzeba tylko dane przedłożyć, ale do dnia śmierci te dochody, nawet tej dzierżawy, są przynależne do osoby zmarłej, a od czerwca do grudnia są już przynależne do nas, bo my dziedzicząc, dziedziczymy prawa. Czyli to było prawo, odziedziczyliśmy to prawo, ale nie prawo zaległe.
I ten temat kończy naszą dzisiejszą audycję. Do usłyszenia za tydzień. Monika Kaczyńska.
Dotykasz mnie i Kilka nowych praw do mnie.